Tu RKK.
Ze mną już w studiu moi państwa dzisiejsi goście, Aleksandra Płaczek, Jakub Gucik, Spółdzielnia Muzyczna. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja jestem już rozpędzona, wy widzę, że dopiero wchodzicie w ten tryb poranny.
Nasz dzień się dopiero będzie rozpędzał.
Ja nie wiem, czy to tak jest, że wszyscy artyści zaczynają koło 12 dopiero kontaktować, czy to jest jakiś mit w ogóle powielany tutaj również na antenie, że nie da się rozmawiać o poranku.
Ja tam bardzo chętnie rozmawiam o poranku.
Ja uważam, że się da. Ale od małego jesteśmy zaprogramowani tak, żeby szczyt naszego skupienia był na wieczorne koncerty, więc to się po prostu przesuwa od małego.
Po prostu macie już przekrzywiony, skrzywiony i rozregulowany zegar. Zostańmy przy tym rozregulowanym zegarze, ale jednak będę z was trochę wyciskać informacji. Zanim się pojawiliście w studiu, zapowiadałam, że będziecie rozmawiać zarówno o tegorocznej edycji Playground, ale też o jutrzejszym koncercie. Ja bym jednak chciała trochę zacząć od tego, że mamy tutaj hasło, czy takie zawołanie do współpracy. Czy moglibyśmy trochę o tej współpracy porozmawiać, o tym, jak ona wygląda i dlaczego jej potrzebujemy i dlaczego wciąż do niej wracamy? Bo to jest dla mnie istotne, że niby wszyscy wiemy, że powinniśmy się łączyć, wszyscy wiemy, że powinniśmy się sieciować i współpraca jest ważna, a wciąż musimy o tym przypominać, zdaje się.
Generalnie można to na kilku poziomach odczytywać i analizować. Jeden poziom jest taki, że technologia pracy nad prawykonaniem nowego utworu w przypadku muzyki klasycznej, a generalnie my z pola muzyki klasycznej się wywodzimy, polega na tym, że kompozytor z wykonawcami się konsultuje lub nie i w określonym terminie lub po upłynięciu określonego terminu przekazuje wykonawcom nuty, materiały elektroniczne i tak dalej i po prostu uczymy się tego, ćwiczymy. Potem ze dwa dni przed koncertem spotykamy się z kompozytorem, gramy. I tyle. Nas to nie satysfakcjonuje, dlatego od początku właściwie projektu Playground, a to jest jego czwarta edycja, dbamy o to, żeby z kompozytorami pracować jak najbardziej się da. Z drugiej strony jest też taka rzecz, że jak w każdej dziedzinie, tak też w muzyce współczesnej, są pewne ośrodki, które wywierają duży wpływ na, że tak się wyrażę, swoich satelitów. I w Polsce jesteśmy bardzo mocno zapatrzeni w środowisko niemieckie, w całą tę darmstadtską szkołę w cudzysłowie. Oczywiście tutaj olbrzymi wpływ na nas wywierają w dalszym ciągu nieżyjący już mistrzowie jak Penderecki na przykład, zwłaszcza w Krakowie i tak dalej. I właściwie my wiemy, że coś tam się pisze na przykład w Hiszpanii, coś się pisze w Australii. Ale co to jest, to do końca nie mamy pojęcia, a w dalszym ciągu w muzyce, tak jak w każdej innej sztuce, pewne lokalne, charakterystyczne cechy występują i one są bardzo ciekawe i ten projekt nam pozwala też poznać, poza tym, że pracujemy nad utworami, pozwala nam też poznać to, czym się różnimy i czerpać nawzajem z własnej praktyki, z własnego doświadczenia.
A mogę cię tutaj zatrzymać na chwilę, bo powiedziałeś o dwóch istotnych wątkach. Po pierwsze, tym systemie pracy, współpracy pomiędzy kompozytorem a wykonawcami, a po drugie o tym, że nie wiemy i więc chciałabym od razu zapytać, skąd, czy historycznie są takie uwarunkowania w wykonawstwie, że po prostu nie kontaktujemy się, czyli trochę ex cathedra zostaje nam narzucony utwór, który po prostu odbębni się, w cudzysłowie oczywiście, od początku do końca i lecimy. Mówisz o braku satysfakcji. A po drugie, że skoro nie wiemy, co się dzieje dalej, to czy tego typu spotkania są odpowiedzią na ten brak? A po drugie, dlaczego w ogóle nie wiemy? Czy tego jest za dużo? Czy się nie komunikujemy? Czy jesteśmy w jakichś utartych kolejnych. Mówię, jesteśmy nieładnie się podpinając, ale jest, myślę, że łatwiej w ten sposób rozmawiać. Więc tak was zostawię z tymi dwoma pytaniami.
To znaczy, moim zdaniem jest to związane z zespołami, które wytaczają nam drogę, jeśli chodzi o muzykę współczesną na przykład, bo dlatego wydaje mi się, że Kuba bardzo wymienia tutaj Darmstadt, dlatego że jednak Ensemble Modern, czy Ensemble Recherche, czy Music Fabrique, to są wszystko zespoły działające w Niemczech, a już od ponad 30 lat, w związku z czym nowo powstałe zespoły muzyki współczesnej, widząc swoje pierwotne autorytety, sprawdzają, jakich kompozytorów te zespoły już wykonały, mm-hmm. I w ten sposób zaczyna się ta droga. Muzyka współczesna w ogóle na terenie Niemiec jest bardzo rozwinięta. Trzeba zaznaczyć, że ta mała wiedza w Polsce jest związana również z tym, że na żadnej uczelni nie ma wydziału muzyki współczesnej. Mamy jakieś odłamy w postaci możliwości uczestnictwa w zespołach kameralnych i jako fakultetu, ale na przykład w Niemczech wydziały muzyki współczesnej, to jest absolutnie, możemy to studiować jako kierunek magisterski, czy nawet jeszcze podyplomowy. A taki dodatek jest związany chyba też z tym, że myślę, że jest tego za dużo. Mhm. Tak samo jak to występuje w popkulturze i ciężko się nam przebić przez nawet playlisty Spotify'a i to, co on nam dostarcza i jak bardzo te algorytmy są stworzone, bądź jak wykupione, mm-hmm. Żeby coś stało się popularne. Tak samo jest i tutaj. Częściej dotrzemy właśnie do utworów i wykonań też znanych zespołów, niż do tego, tak jak Kuba powiedział, co się dzieje w Australii chociażby. Mm-hmm. Ale to moje zdanie. Kubuś, możesz mnie uzupełnić.
Jeszcze do tego dochodzą takie problemy natury zupełnie przyziemnej i wydawałoby się nieartystycznej, natury formalnej i natury finansowej. Na przykład my nie do końca wiemy, co się dzieje we Francji. Wydawałoby się, że przecież... No,
to powiedziałabym, że wprost proporcjonalnie
bliższego.
Do muzyki dawnej.
No więc właśnie. I to jest spowodowane między innymi na przykład tym, że wiadomo, we Francji są bardzo silnie ruchy pracownicze rozwinięte i tam jest trudno pojechać i zagrać. A jak się pojedzie na jakiś festiwal, to się nie tylko zagra, tylko też się posłucha, spotka się ludzi, dowie się z pierwszej ręki, co się dzieje, jak muzyka wygląda, w jaką ona idzie stronę. My w dalszym ciągu na przykład Francję postrzegamy przez pryzmat spektralistów. Na dobrą sprawę Grisey już nie wiem ile lat nie żyje.
A mógłbyś wyjaśnić spektralistów?
Był taki nurt stworzony przez Gerarda Griseya i jego uczniów, którzy wywodzili tkankę dźwiękową z spektrum, z widma dźwięku, czyli manipulowali przy tonach składowych po to, żeby nowe jakości dźwiękowe stwarzać, czyli właściwie robili syntezator z instrumentów i z głosów ludzkich, mhm. do pewnego stopnia. I my w dalszym ciągu patrzymy na Francuzów jak na spektralistów albo postspektralistów, a to okazuje się, że to już dawno tak nie wygląda. I nie dowiedziałbym się o tym, gdybym na przykład kiedyś przypadkiem w Monachium nie spotkał Michela Urquizy, który pisze rzeczy zupełnie inne. I to, że zacząłem słuchać jego utworów, naprowadziło mnie na innych kompozytorów i tak dalej i tym podobnie.
Czyli to jest
tak
praca
to
własna, po prostu. Własne poszukiwania, tak?
No, znaczy własna. Wszyscy chyba szukamy nowych rzeczy, żeby się czegoś też uczyć i żeby nie było za nudno, żeby nie grać cały czas tego samego.
No ale to też trzeba mieć ochotę, bo wiecie, są też tacy, którzy zostają w kolejnych, prawda? Jest bezpiecznie, jest sprawdzony system. To nie jest takie oczywiste, tak mi się wydaje.
Nie wiem, czy da się być zespołem kameralnym w dziedzinie muzyki współczesnej i nie szukać. Mhm. Wydaje mi się, że to jest niemożliwe po prostu.
Kiwasz głową.
Tak, zgadzam się.
Mm-hmm. No dobrze, a powiedzcie mi o roli w takim razie Playgroundu. Jak to jest z tymi edycjami? Jakie cele sobie stawiacie? I zróbmy trochę wprowadzenia też do tego, co się dzieje. Jak to się wydarza? Pozakoncertowo również.
Pozakoncertowo. Tegoroczna edycja jest inna, bo to, że my pracujemy na partyturze, na zapisanym materiale, no to siłą rzeczy powoduje, że łatwiej jest często po prostu dostarczyć nam zapisany materiał i tylko ostatnie poprawki z nami wykonać, więc w tym roku stwierdziliśmy, że nie wymagamy od twórców klasycznej partytury. I stwierdziliśmy, że może fajnie byłoby sobie przez tydzień po prostu popracować jak taka garażowa kapela. Ty zagraj to, a może jednak tak. I w sumie tak to wyszło. Na przykład jedna z naszych osób komponujących, Adrianna Kubica-Cypek, wysłała nam nuty I my byliśmy przekonani, że jak to? Przecież to nie o to chodzi. Co to jest za gotowa partytura? Mm-hmm. A potem się okazało, że ta partytura właściwie była tylko punktem wyjścia do tego, żeby nadać temu kształtu, ustalić ostateczny, nawet i instrumentarium, jeżeli chodzi o perkusję, czy tam ostateczny wachlarz technik, których używamy. Mm-hmm. Więc to się udało w tym roku. Wydaje mi się bardzo dobrze właśnie to dojście do finalnego, w cudzysłowie, produktu przez współpracę, przez wymianę doświadczeń, przez próbowanie. Bo w sumie to jest najciekawsze w muzyce nowej, że się próbuje różnych rzeczy.
Czyli co, dostaliście po prostu draft i staliście się współtwórcami? Jak to jest?
W jakimś stopniu, to znaczy dalej to są jednak...
To są ich utwory, tak.
Natomiast to, co Kuba powiedział i chyba dlaczego tegoroczna edycja tak bardzo łączy się ze słowem playground, wydaje mi się, że tutaj ja i Alek chyba z jakiegoś powodu mamy najwięcej zabawy, jeśli chodzi o właśnie wykorzystywanie barw i poszukiwanie kolorów. I zazwyczaj też to robimy, natomiast tutaj już sam początek był inny, dlatego że osoby kompozytorskie zapytały nas, czego chcielibyśmy użyć, jaki mamy wachlarz dostępnych przedmiotów do preparacji, czy w przypadku Alka wszelakich przedmiotów. I zazwyczaj te pytania czasem do nas docierają, ale mamy dużo mniejszy wpływ na to, jak wielki wachlarz rzeczy chcielibyśmy wykorzystać. I ta praca dokładnie tak wygląda, że w tym drafcie tutaj, jak wspomniałaś, mamy jednak jakoś zapisane te nuty, ale ta kwestia poszukiwania barw jest chyba najciekawszym fragmentem, dla mnie przynajmniej, tegorocznej edycji i to, że po raz pierwszy mogę wykorzystać 10 różnych przedmiotów, żeby uzyskać te, na której najbardziej nam zależy. I to poszukiwanie i współpraca na tym obszarze jest wspaniała, w sensie to z mojej perspektywy.
No masz radość w oczach. To chyba nieudawane opowieści, muszę ci powiedzieć. Państwo tego nie widzicie, ale ja potwierdzam. Proszę państwa, Jakub Gucik, Aleksandra Płaczek, chwilę przerwy muzycznej, odbijającej od tego, o czym rozmawiamy, ale proszę sobie dolać kawki, żeby mieć energię do słuchania.
Tu RKK.
My tu sobie gadu, proszę państwa. Jakub Gucik, Aleksandra Płaczek wciąż w studiu Radia Kraków Kultura nie uciekli, a skoro nie uciekli, to będziemy biec w takim razie do wydarzeń dnia jutrzejszego. No bo w zasadzie po to się spotykamy, żebyście opowiedzieli, co się wydarzy. Więc ja zamykam paszczę, niechętnie jak zawsze, i trochę oddaję wam głos, co się wydarzy w Krikotece.
W telegraficznym skrócie będą trzy prawykonania i jedno powtórzenie.
Ja w ogóle nie mówiłam o żadnym skrócie, słuchaj. W ogóle bez sensu. Ja tutaj się, wiesz, nastroiłam na sążnistą historię jutrzejszego wydarzenia.
Sążnista historia jutrzejszego wydarzenia. Będą trzy nowe utwory. Sacred Noise Adrianny Kubicy-Cypek. To jest kompozytorka polska, której, przyznam ze wstydem, my nie znaliśmy.
To no, ale to właśnie po to są takie wydarzenia,
tak jest,
żeby się poznać.
Po to są takie wydarzenia, żeby się poznać.
Ale ona... ze wstydem, bo tak cię zafascynowała? Przepraszam, że ci tak bezczelnie wchodzę w słowo.
Tak. Dawno nie słyszałem kogoś, kto by chciał rzeczy field recordingowe przekładać na instrumenty. Dawno nie słyszałem kogoś, kto kształciłby się w Danii i pisał w taki sposób. Jak Adrianna pisze. I ta inspiracja Raymondem Murrayem Schafferem też jest dla mnie bardzo, bardzo ważna, bo ja tego... To trudno jest go nazwać przecież kompozytorem, bo to właściwie był idealista po prostu. Jego postrzeganie świata i słyszenie świata i to, w jaki sposób on też komponował, to jest bardzo mnie osobiście bliskie. I uważam, że w tym natłoku hałasu ważne jest podejście do tego, w czym się znajdujemy, w jakiej sonosferze się obracamy. I u Adrianny rzeczywiście mamy z tym do czynienia. Ona przetransponowała na zespół instrumentalny między innymi odgłosy pojazdów elektrycznych.
Czy to są przyjemne dźwięki?
To są bardzo przyjemne dźwięki.
Ja naprawdę. Nie wiem, dlaczego ja wam nie wierzę troszeczkę.
Bardzo, naprawdę.
Nie no, żartuję oczywiście, ale przyjemne w jakim sensie? Tak, czy jesteście w stanie opowiedzieć, co one nam mogą zrobić?
One, bądź spokojna, one nic nam nie zrobią.
Wiesz, ja ci nie wierzę, słuchaj, ja ci nie wierzę.
To są bardzo miłe, konsonujące akordy, które się między sobą przenikają w takich przesuwanych pasmach, w takich długich fragmentach. No to jest po prostu bardzo ładna muzyka, bardzo, bardzo przyjemna, ale ładna w takim znaczeniu, że skłaniająca do myślenia. Nie ładna tak jak jest ten legendarny jeleń na rykowisku ładny, tylko tak dobrze ładna.
Dobrze.
I w drugiej części nawiązuje jeszcze do odgłosów wiatru. Właśnie. Nie ma tam akurat smyczków, dlatego tutaj...
Więc ja się będę wypowiadał.
To tak. Już jest dla mnie bardziej oswojona przestrzeń, jeżeli słyszę o wietrze.
Ale oczywiście też w nie taki tradycyjny sposób, jak myślę, że od razu przychodzi nam do głowy. I też są to bardzo ładne współbrzmienia.
Czyli co, kiedy patrzymy na taką przestrzeń, to łączymy to, co trochę zawaliliśmy jednak i czym zaburzyliśmy przestrzeń nie tylko wizualną, ale również dźwiękową i łączymy to z czymś. Opowiedzcie trochę o, bo jeżeli słyszę wiatr, pierwsze skojarzenie jest bardzo naturalne, bardzo organiczne. Jeżeli słyszę pojazdy elektryczne, to już mniej moja głowa i umysł się radują, bo ja jednak jestem zdecydowanie zwierzęciem niemiejskim, w związku z tym chciałabym się uwolnić od tego typu dźwięków. Jak to gra razem?
Ale wciąż jednak... Na szczęście są to odgłosy pojazdów elektrycznych, więc już z założenia jesteśmy bliżej natury, chociaż odrobinę. A dwa, to co Ada podkreśliła i czego powiedziała, że wcześniej nie wiedziała i może część słuchaczy również nie wie, że dźwięki tych pojazdów nie są naturalnymi odgłosami tych samochodów, tylko są komponowane specjalnie jako odgłosy tego samochodu, na przykład przez... Też widzę, że jesteś zaskoczona.
Teraz oczy jak 5 złotówki i zaczynam kręcić
jesteśmy,
z niepokojem.
Jesteśmy u nadawcy publicznego, więc nie wiem, czy możemy takie rzeczy mówić, ale krążyły takie reklamy, że rozkoszuj się jazdą swoim nowym samochodem marki X, tak jest, i wspaniałym dźwiękiem skomponowanym przez Hansa Zimmera.
Dokładnie. Okej, okay, Hans Zimmer wychodzi z ukrycia i komponuje dla maszyn.
Tak. To się wzięło z bardzo praktycznego powodu, bo samochody elektryczne w swojej pierwszej odsłonie okazywały się być za ciche. I ludzie pod nie włazili, mówiąc wprost.
Rozumiem, czyli one nie były też straszakiem same
tak,
w sobie,
dlatego
tak?
też do pewnej tak. prędkości teraz te auta emitują dźwięk po to, żeby pieszy nie był tego bodźca słuchowego pozbawiony. Mm-hmm. I po prostu nie, jak to się mówi, nie wtargiwał.
Mm-hmm. Rozumiem. No dobrze, otworzyliście mi teraz drzwiczki, które wydaje mi się, że muszę otworzyć sobie szerzej, kiedy skończymy rozmawiać. Pozwolę sobie...
Albo posłuchać na
albo
koncercie.
Albo posłuchać, dokładnie. Ale powiedziałeś o 3 utworach.
Tak.
Pierwsze zaskoczenie, to drugie zaskoczenie będzie, czy nie?
Będzie, będą jeszcze 2 zaskoczenia.
Mamy, same zaskoczenia tak jutro, po prostu to jest reklama.
Mamy kompozytora z kraju Basków, Eneko Lakale Berasa Tegiego. Utwór nosi niemiecki tytuł Fremdsprache, czyli
kusząco.
Zapożyczony język w jakiś sposób. Chyba tak to należałoby przetłumaczyć.
Chyba tak.
I on oprócz tego, że jest kompozytorem, to jest... osobą interesującą się piekielnie strukturami fonicznymi w języku.
No właśnie to muszę przyznać, że dla osoby, która zajmuje się na co dzień raczej słowem, głównie czytanym, rozumiem, co to znaczy sięganie po nowe języki albo próba stworzenia czy opowiedzenia nowymi językami w przypadku literatury. Natomiast tutaj muszę powiedzieć, że to było dla mnie intrygującym sposobem na znalezienie nowej komunikacji.
Dla Eneko również. On jest, bardzo się tym interesuje, sam też zna 5 języków, więc zdecydowanie jest to jego pasja. Pod kątem wykonawczym i tej współpracy, o której tutaj już mówiliśmy, najciekawszym elementem procesu było przełożenie tego języka na instrumenty. I Eneko, tutaj mogę zdradzić, że się z nas śmieje, że właściwie po tym tygodniu pracy bez problemu już możemy zacząć się uczyć języka chińskiego, dlatego że już tak jesteśmy uwrażliwieni na zmiany tonów każdej sylaby, czy każdej pojedynczej literki. I cały ten utwór to będzie po prostu rozmowa pomiędzy tymi instrumentami, tylko że rozmowa w przypadku muzyki kameralnej kojarzy nam się po prostu z wymianą materiału muzycznego, w którym muzykujemy ze sobą i odpowiadamy na słynne frazy.
Jeden instrument gra melodyjkę, a potem drugi odpowiada na melodyjkę.
Dokładnie.
Nie ma melodyjek. Dla mnie to było od samego początku najbardziej fascynującą rzeczą u niego było to, że to nie są melodyjki.
To jak ten dialog wygląda? Bo oczywiście mamy tutaj taki komunikat, który wpletliście do informacji o koncercie, że akordy i multifony mogłyby stać się samogłoskami otoczonymi zaakcentowanymi spółgłoskami. Wszystkie te muzyczne fonemy mogłyby zostać przełożone na słowa, zdania o różnych czasowych strukturach, tak aby muzycy mogli mówić w języku, który wyłania się bezpośrednio z tego konkretnego świata dźwiękowego. Przełóżcie mi to proszę teraz tak, żebyśmy wszyscy zrozumieli tę ideę komunikacyjną. Czy właśnie dialogowania muzycznego?
Może ja się tutaj cofnę do epok wcześniejszych. Teraz mamy tak zwane wykonawstwo historycznie poinformowane, które w dużym stopniu jakby w takiej swojej romantycznej podstawie wiele osób opiera na takim wielkim dziele Nikolasa Arnokurta Musik als Redesklang. Tylko że, czyli muzyka mową dźwięków. Tylko że muzyka XVII-XVIII wieczna operowała melodiami, które w jakiś sposób były być może podobne do intonacji języków europejskich. Natomiast Eneko analizował przy użyciu narzędzi komputerowych po prostu spektrum, czyli charakterystykę częstotliwościową poszczególnych głosek i charakterystykę, tak zwaną charakterystykę obwiedni, czyli to w jaki sposób słyszeliśmy o głoskach wybuchowych, których nie będę prezentował do mikrofonu bezpośrednio. Każdy dźwięk...
W trosce o mikrofon czy słuchaczy?
W trosce o słuchaczy, bo zresztą ty też masz słuchawki na głowie. Chociaż ja wiem, że Szymon na pewno jest impregnowany i nie pozwoli nikogo ogłuszyć. Generalnie chodzi o to, że każdy dźwięk ma, oprócz swojej charakterystyki częstotliwościowej, ma swój kształt, który przy syntezatorach na przykład się wyraża tak zwaną obwiednią. Czyli ma atak, ma jakąś fazę podtrzymania, ma jakąś fazę wybrzmienia. I Eneko podszedł od takiej bardzo właśnie prostej strony do tego. To znaczy przekładamy każdą możliwą głoskę na dźwięk instrumentalny. I tak doszedł do tego, że na przykład...
Ale to jest takie tworzenie alfabetu, który słyszymy, czy możemy w ten sposób do tego podchodzić na przykład?
Możemy, tak.
Próbuję sobie zwizualizować, wiecie też, jak patrzę na kartkę papieru, czy kiedy uczę się o języku, to próbuję sobie teraz wyobrazić to, co wy możecie robić.
Zastanów się na przykład, czym się różni A od E. Jak mówimy A mówimy E, to A ma więcej wysokich częstotliwości w sobie niż E. Bo taki jest rezonans naszej jamy ustnej w trakcie wypowiadania tej głoski. I to pokazuje, w jaki sposób on do tego tematu podszedł. I to jest, wydaje się to być bardzo proste. Ale ja nie słyszałem, żeby ktoś przekładał mowę na dźwięki instrumentalne w ten sposób wcześniej.
Ja też nie. A jeszcze ze względu na możliwości przełożenia tego aż na 8 instrumentalistów, to każda z tych literek jeszcze posiada trochę inną barwę. Częstotliwość częstotliwością, tak. Ale do tego jeszcze barwy, dlatego to jest bardzo ciekawy język, na który zapraszamy.
No powiem wam, że teraz jestem podekscytowana w ogóle tym, co opowiadacie, bo wydaje się to bardzo bliskie nas. To znaczy my wszyscy, chciałabym, żebyśmy wszyscy słyszeli, jak się ze sobą komunikujemy i co potrafimy zrobić, co potrafimy wypowiedzieć. No kurczę, fajnie. Przepraszam, że taka prywata, ale jestem taka pod... kręcę się niespokojnie na krzesełku. No dobrze, koncert numer 3, bo utwór numer 3, bo ja się będę przyglądać językowi zbyt intensywnie.
Utwór numer 3 należy do Eloen Lovis Hübner i nazywa się Crunches Mode 3.0, bo to już któraś kolejne przedstawienie nie tego utworu, ale oczywiście nazwa 1, 2 i teraz mamy numer 3. Jest to utwór, w którym chyba moim zdaniem mamy najwięcej eksperymentów ze wszystkich. Wcześniej mówiąc o tym, że wykorzystujemy najwięcej w moim przypadku rzeczy do preparacji, czy u Aleksandra Wnuka, naszego perkusisty, jego setup wygląda spektakularnie. Stworzony jest absolutnie z wszystkich rzeczy, które możemy spotkać. Podejrzewam nawet w tym studiu i każde, które wydają dźwięk. Ogromna ilość zabawy i poszukiwania i bardzo dużo miejsc na improwizację. Eloen zostawia nam... Co prawda jest to jedyny utwór, który można byłoby wykonać z klikiem i tutaj myślę, że możemy zdradzić, że Kuba...
Jest tam też warstwa elektroakustyczna.
Tak, tak, która nas zobowiązuje
do pełnej synchronizacji. Ale z drugiej strony jest masa miejsca na improwizację zostawione, tak, na to, żeby nawzajem się posłuchać i też podialogować, ale w taki bardziej swobodny sposób niż w utworze Eneko na przykład.
Powiedzcie mi, czego... czy odpowiadacie czasem sami też sobie na pytanie, czego może oczekiwać uczestnik takiego koncertu, a co wy mu chcecie ofiarowywać? Bo zastanawiam się, jak przygotować się na tego rodzaju opowieść, którą wy serwujecie, bo z tego, co czytam i z tego, co mówicie, każdy z tych utworów będzie oferował zupełnie coś innego. Czy ja się mylę? Czy one mają jakiś wspólny pierwiastek, który na przykład warto byłoby zauważyć, albo dobrze by było zauważyć w trakcie koncertu czy wydarzenia?
Ale pytasz o aspekt brzmieniowy, czy o aspekt programowy?
W ogóle. Bo zastanawiam się,
brzmieniowo.
Bo poza tym, że się oczywiście widzimy jakby pod jednym szyldem w jednym miejscu, ale zastanawiam się, czy to się tka w jakąś opowieść albo dźwiękową, albo tematyczną, którą dobrze by było podbić.
Nie wiem, jak to w ogóle jest możliwe, ale brzmieniowo te utwory są momentami podobne. Fragmenty w utworze...
Czekaj, bo tutaj widzę jakąś drobną niezgodę. No,
nie, bo na jakiejś płaszczyźnie, tak.
To. Że Ola... Każdy patrzy trochę przez pryzmat tego, co gra. Mhm. Dla mnie są tam ja tam widzę bardzo podobne struktury. Na przykład przesuwanie równoległych brzmień, które właściwie jest w każdym z trzech utworów, jeżeli chodzi o sekcję smyczkową. I to jest coś, co... Wczoraj grając utwór Eloen pod koniec próby, doszedłem do tego, że to w sumie mogłoby być tak, jak gdyby nożyczkami wycięte od Adrianny w kilku miejscach. Mówię o struktury, które akurat w smyczkach były. Więc instrumentarium jest podobne, więc to brzmieniowo w sumie jest podobne. Mhm. Ale to jest... dla mnie, jako dla słuchacza też, zawsze ciekawe, że są różne utwory na koncercie. Najgorsze, co sobie mogę wyobrazić, to... Ja bardzo szanuję Brahmsa. Od razu dokonam takiego zastrzeżenia. Ale... No nie wiem, czy bym wytrzymał koncert, gdzie by, powiedzmy, była uwertura akademicka, koncert, nie wiem, skrzypcowy, a potem jeszcze czwarta symfonia. Musiałbym wtedy chyba poddać się jakiejś terapii w trybie szybkim po takim koncercie. I to jest coś, co mi się podoba w muzyce współczesnej najbardziej, że to jest zróżnicowane. A przy tym dziwnym trafem gdzieś tam są jakieś elementy wspólne dla wszystkich tych trzech utworów, a właściwie nawet czterech, bo jeszcze gramy utwór tytuł nieznany Pawła Malinowskiego. I z kolei nie wiem dlaczego, to jest w ogóle zupełnie niesamowite, ale u trojga kompozytorów, których będziemy premierować, są też takie momenty, które są wzięte zupełnie, znaczy jakby wzięte z Pawła. U Eloen jest multifon na saksofonie, tak, który jest jak idealnie brzmi jak syntezatory w Malinowskim. Tylko że nie wiem, jak to jest możliwe, bo tam u Malinowskiego nie ma saksofonu w tym utworze.
To prawda.
Po prostu...
To prawda.
I tak siedzę na próbie
i mam takie flashbacki cały czas. Co robicie, słuchajcie, no.
Ale właśnie możemy powiedzieć, że to jest zabawa dźwiękowa. Twoje pytanie, jak możemy przygotować słuchaczy, już o wspólnych elementach powiedział Kuba, ale nazwa projektu wskazuje na to, że jest to jedna wielka piaskownica, w której absolutnie nie wiemy, co znajdziemy. Jest to zabawa tym, co udaje nam się w tym piasku bądź w tych naszych instrumentach odnaleźć. Także wystarczy się otworzyć na zabawę dźwiękową.
To ja myślę, że tutaj bardzo wielu chętnych by było do tego, żeby się bawić, albo przypomnieć sobie, jak się bawi. Powiedzcie, czy Krikoteka jest dobrą przestrzenią do takich wydarzeń?
Krikoteka jest bardzo dobrą przestrzenią do takich wydarzeń. Nie jest nadmiernie wyciszona, więc da się grać akustycznie. Jest blackboxem, co jest zawsze przyjemne przy muzyce nowej. Ma infrastrukturę techniczną i wspaniałą ekipę ludzką. I bardzo chętnie w Krikotece zawsze gramy.
Dobrze, to teraz tak zwana piguła informacyjna na koniec naszego spotkania. Trochę już państwo wiecie, trochę sobie możecie doczytać. A teraz taka wizytóweczka bardzo ładnie zrobiona. Proszę.
Zapraszamy.
Pięknie.
Na koncert Spółdzielni Muzycznej Contemporary Ensemble. Koncert Playground jutro do Krikoteki o godzinie 19:00. Można pobrać bezpłatne wejściówki. Tak jeśli jest. Jeszcze są, ale chyba są.
I wiem, że jakaś pula została w ostatniej chwili dodana. Mm-hmm. Nie wiem, czy już została rozdysponowana. Na www.spoldzielniamuzyczna.com lub na Kiket. Na platformie Kiket i w programie Adrianna Kubica-Cypek, Sacred Noise, Eneko Lakale, Berasategi, Framt Szprache, Eloen Lovis-Hibner, Crunch Mode 3.0 i Paweł Malinowski, tytuł nieznany.
Proszę państwa, no to państwo wszystko wiecie. Proszę sprawdzać, czy te wejściówki jeszcze są, a jeśli nie, to być może będziecie państwo mieli większy apetyt na to, żeby sprawdzać, co spółdzielnia robi. A robi bardzo dużo, przypomnę. Zresztą nie bez powodu są naszymi częstymi gośćmi w Radiu Kraków Kultura, bo to są ludzie, którzy mam wrażenie, że nie śpią. Proszę państwa, Jakub Gucik, Aleksandra Płaczek byli moimi państwa gośćmi. Bardzo wam dziękuję.
Dziękujemy.
Dziękujemy.
Tu RKK.